The spread of coronavirus is accelerating.
现在还是有出现传染的这个现象。
We're seeing, you know, false and misleading information. It's kind of spreading.
30 grudnia 2019 roku. Chiński lekarz Li Wenliang, pracujący w centralnym szpitalu w Wuhan, odkrywa, że jeden z pacjentów szpitala zarażony jest koronawirusem. Kilka godzin później, tego samego dnia, na zamkniętej grupie dla lekarzy rozsyła znajomym medykom informacje. Potwierdziłem 7 kolejnych przypadków. Powiedzcie swoim znajomym i bliskim, by zachowali szczególną ostrożność. Miesiąc później Li Wenliang umrze z powodu koronawirusa. 31 dzień grudnia. Chiny informują Światową Organizację Zdrowia o kilku osobach zarażonych wirusem. Wszyscy chorzy pochodzą z miasta Wuhan. Większość z zarażonych pracowała na miejscowym targu rybnym.
To był ostatni dzień zeszłego roku. I tak w ciągu dnia otrzymaliśmy informację, że wybuchła epidemia nowego wirusa, że zdiagnozowali pierwszą osobę. Mieliśmy w ten dzień iść na imprezę do klubu. Poszedłem do biura międzynarodowego się zapytać pani, czy jest się czym w ogóle obawiać, czy to jest poważna sytuacja i tak dalej. No i ona mi odpowiedziała, że po prostu unikał zatłoczonych miejsc w centrum miasta, ale że normalnie możemy sobie iść na tę imprezę, jeżeli nie ma żadnego problemu.
11 dzień stycznia 2020 roku. Chińskie władze potwierdzają śmierć pierwszej osoby z powodu wirusa. To 61-letni mężczyzna, który kupował jedzenie na targu rybnym. Intensywne leczenie nie powiodło się.
Po 2 tygodniach, bodajże 14 czy 15 stycznia, zaczęły do nas dobiegać informacje z Europy. Właśnie tutaj z mediów, że ta sytuacja się zaostrza. Tam w Chinach też dostawaliśmy informacje na bieżąco, że jest taka epidemia, że jest tam bodajże 100 osób zarażonych. Tam pierwsze przypadki zaczęły się pojawiać i w sumie jakoś się tym zbytnio nie przejmowaliśmy, bo to miasto było bardzo ogromne, 11 milionów ludzi. To 100 osób to jak kropla w basenie.
16 dzień stycznia. Władze Wuhan decydują się na całkowite zamknięcie miasta. Informacja ogłoszona jest o 3 w nocy. Blokada ma obowiązywać od 10 rano. Nieświadomi niczego studenci z Polski spędzają wieczór na pożegnalnej imprezie. Niebawem mają opuścić Chiny. Kiedy wracają do akademika, pan Jacek odczytuje wiadomość przesłaną przez jego kolegę z Polski.
Znajomy mi podesłał na Messengerze informacje, że mają zamykać miasto o 10 rano. U nas była 3 w nocy bodajże.
Student zaczyna rejestrować rozwój wypadków.
Siemanko, jest właśnie godzina 5 rano. Jesteśmy w Wuhan. Pozdrawiamy studenci Politechniki Rzeszowskiej. Za 5 godzin zamykają wszystkie środki transportu. Mamy tutaj grypę. Znaczy nie grypę, tylko wirusa. Nie ma lekko. Ogólnie powiem wam, że jest lipa na maksa i nie polecam nikomu być w takiej sytuacji.
Co sobie pomyślałeś zamykać miasto? Bo to brzmi jak z jakiegoś horroru albo filmu katastroficznego.
Właśnie. Nigdy nie słyszałem, no czytało się w książkach, gdzieś tam w filmach, że zamykają miasta i tak dalej, ale w ogóle nigdy w życiu nie pomyślałbym o tym, że znajdę się w miejscu, gdzie miasto musi być zamknięte. Pierwsze co, to jak otrzymałem tą informację, wyszedłem z pokoju, zadzwoniłem do taty, się zapytałem, tato, co mam robić. Mówi, nie wiem, też nigdy w takiej sytuacji nie byłem, więc poczułem się trochę jak na wojnie, bo zaczęły mi się nasuwać jakieś tam klatki z filmów, gdy ludzie tam uciekali przed wojną i tak dalej, że się pakowali w takiej panice i brali wszystko, co najważniejsze. Więc pierwsze, co zrobiłem, to poszedłem do bankomatu wybrać pieniądze, bo wiedziałem, że na pewno to będzie ważne, nawet jeżeli bilety byłyby 2 razy droższe, no to jednak no, trzeba je kupić. Wziąłem te pieniądze, poszedłem do pokoju. No i pytam się kolegów, czy jedziemy. No i kolega z pokoju powiedział, dobra, mogę jechać. Prawdopodobnie, gdyby nikt nie powiedział, to i tak bym sam wyjechał stamtąd. No i wtedy się zaczęło pakowanie i ustalanie tak jakby szczegółów przejazdu do innego miasta. W ogóle nie wiedzieliśmy, gdzie pojedziemy. No nie wiedzieliśmy, co robić, po prostu się spakowaliśmy i w momencie, kiedy byliśmy już na dole, zaczęliśmy ustalać plan. I to się strasznie dynamicznie w ogóle rozwijało, bo mieliśmy na początku jechać Didi, czyli takim chińskim Uberem na stację pociągów. Okazało się, że nic nie jeździ. I w momencie, kiedy staliśmy przed tym akademikiem, zobaczyliśmy, że inni ludzie z innych krajów, którzy mieli zostać na tę ferię, też stamtąd wychodzą. I sobie wtedy zdaliśmy sprawę, że no, faktycznie to nie są już przelewki i sytuacja jest naprawdę poważna, więc stwierdziliśmy, że zadzwonimy po taksówkę. taksówek też już w ogóle nie było, nic nie jeździło. A była informacja, że zamykają cały transport publiczny. Była taka sytuacja, jak wyszedłem z tego akademika wybrać te pieniądze z bankomatu, widziałem, że taki pan podjechał do sklepu i się go pytam, czy nie chciałby za gotówkę może wywieźć nas z miasta. Powiedział, że nie i on nie chce ryzykować. Zaryzykowaliśmy, poszliśmy na metro z tymi bagażami 3 km. W międzyczasie ulicą ani jedna taksówka pusta nie przejechała. Był środek nocy, w ogóle wszyscy spali. Poszliśmy na to metro, okazało się, że było otwarte i w metrze już ustaliliśmy plan, co dalej.
Siemanko, jesteśmy już na metrze. Ogólnie to badają nam temperaturę wszędzie, ale pewnie mi wychodzi ponad 40 stopni, bo jestem taki mokry i targa 40 kg bagażu. Jeszcze w tej masce w ogóle się oddychać nie da. Z masakra. Nie polecam nikomu nigdy uciekać. Straszne to jest. W ogóle nie wiem, czy zdążymy pociąg, w ogóle nie wiem, czy będą bilety. Nic nie wiem, trzeba stąd strzelać.
Byliśmy w takim momencie w metrze, że mogliśmy się jeszcze przesiąść do odpowiedniej linii, żeby gdzieś dojechać. Sprawdziłem bilety, czy są w ogóle na ten pociąg. No i bez zastanowienia tak naprawdę kupiłem wszystkim bilety dla wszystkich znajomych, którzy ze mną tam wracali.
Kupiłem właśnie bilety na pociąg za no, duże pieniądze, ale patrz, wszyscy uciekają. Wszyscy mają bagaże, tak by the way. Jak widzicie. No jest lipa na maksa, no nie ma z czego się śmiać.
Po dotarciu na stację, tym metrem, poszliśmy odebrać te bilety i jak staliśmy w tej kolejce, to tam pani z przodu w okienku mówiła cały czas mejo. A mejo po chińsku, że nie ma. No i wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że nie ma już w ogóle żadnych biletów.
Czyli ta twoja decyzja właściwie was uratowała?
Tak.
I zakup biletu przez internet?
Tak.
Dobra, trzeba jeszcze bilety odebrać. Ogólnie jest dramat. Po schodach żeśmy nieśli te wszystkie walizy i Mariusz Podzianowski nad nami czuwał i daliśmy radę jednak. Ale jest po prostu dramat. Jeszcze ludzie próbują kupować bilety i babka mówi cały czas mejo, mejo, mejo. Czyli nie ma. Pierdzielają nam się Chińczyki tutaj w kolejkę. Tutaj są bilety ogólnie. Gościu próbuje kupić bilety, nie ma żadnych biletów teraz. Następne są dopiero 18, pewnie tak będą za chwilę wykupione. Ogólnie Lipton, co nie? Dobrze, że kupiliśmy te bilety w tym mecze.
W momencie, kiedy jechaliśmy tym metrem, dostawaliśmy nagrania na takiej grupie konferencyjnej akademika, że jest miasto zabarykadowane i nie mogą samochody przejechać. Stał konwój policyjny i nie pozwala jakby ludziom przejeżdżać dalej.
Jesteśmy jeszcze w kontakcie z kilkoma Polakami, którzy są na akademiku, zostali na tym międzynarodowym i ogólnie oni teraz mówią, że wszyscy z Bodzingi uciekają, ludzie ze wszystkich krajów.
Jak to zobaczyliśmy, to też uświadomiliśmy sobie, że mieliśmy mega szczęście, że jednak pojechaliśmy tym metrem. Jakbyśmy pojechali taksówką, to moglibyśmy nie zdążyć na ten pociąg.
No, jesteśmy już w pociągu. Ściągnęłoby się maskę niby, co nie? Bo siedzimy już w środku, ale... No, wirusik nie wybiera, no nie?
Byłem zestresowany dosyć, bo nie wiedziałem, jak to się w ogóle potoczy. Jestem w nie swoim kraju, wśród ludzi, którzy nie rozmawiają w moim języku takim, że się mogę z nimi dogadać. Obawiałem się też tam opieki zdrowotnej. Nie chciałem tam pójść do szpitala żadnego. No i nie chciałem tam przede wszystkim też zostać dlatego, żeby się nie zarazić.
Udało nam się uciec. Jesteśmy już w Pekinie na stacji. Na subramki. Przez chwilę nam wszystkich sprawdzali temperaturę i tak dalej. Nikt nie ma z nas gorączki, więc sobie przeszliśmy na spokojnie. Jak gości przystaje te pistolet do głowy, to się czuje, że jakby ci normalnie miał zaraz przejść ten łeb, co nie? No ale żyjemy.
A powiedz, masz takie poczucie, że... Jesteś szczęściarzem?
Jestem strasznym szczęściarzem. Naprawdę. Wszystko się układało jak z instrukcji klocków Lego tak naprawdę. No, tylko, że nie znaliśmy tej instrukcji.
Kontaktowały się ze mną osoby z akademika, które jakby trochę później wyruszyły, później się zdecydowały i niestety nie zdążyły kupić już tych biletów. Nie wiem w sumie, jak oni to ogarną, ale no nie jest zbyt ciekawa sytuacja. Właśnie ludzie dzwonią i pytają, co robić.
Grupa studentów z Polski bezpiecznie dociera do kraju. Tu przechodzi kilkudniową kwarantannę. Wszyscy są zdrowi, czują się dobrze.
Jest trochę tak, że no nie wiem, niektórzy znajomi nie za bardzo chcą się jednak z tobą mimo wszystko spotykać, nie wiem, wymawiają się, bo po prostu się obawiają.
Tak. No, docierają do mnie informacje, że tam niektóre rodziny nie chcą się spotykać z tymi osobami, bo mogą być nosicielami i tak dalej. No ale... Faktycznie jest to trochę przykre. Ja takich problemów nie mam, ale faktycznie mam takiego jednego znajomego, który dostał informację ostrzegającą od swojej mamy, żeby się ze mną nie spotykał. No kolega to zignorował, no bo wiedział o tym, że no też warto wziąć pod uwagę to, że jeżeli już byliśmy w tej izolatce, to raczej nie wypuściliby osoby chorej stamtąd. Ci ludzie trafiają pod tę obserwację dlatego, żeby nie stanowili żadnego zagrożenia dla innych. No nie mogą w ogóle wypuścić osoby chorej, co niektórym ludziom się wydaje, że myśmy stamtąd wyszli i dalej możemy mieć tego wirusa i on może się dalej rozwijać. No, byliśmy kilka razy badani na obecność tego wirusa. Bardzo małe prawdopodobieństwo było, że w ogóle mogłem się od kogoś zarazić. I chciałbym przede wszystkim ludzi uspokoić. Ktoś, kto wrócił z Chin, nie jest osobą skreśloną. Może żyć dalej normalnie w społeczeństwie i nie ma takiej sytuacji, że ktoś przyjeżdża, ma jakieś objawy i jest też ignorowany.